To był dla mnie duży mindfuck. Ja pierwszy raz coś poczułem. I gdzieś głęboko ja po prostu czułem, że ja chcę co najmniej dorównać tego. No to jest trudne dla mnie. To nawet na mnie może zadziałać. Ufam wszechświatowi. Niech to popłynie tak, jak ma popłynąć. Ja w ogóle tych słów trochę nie rozumiałem. Miałem takie, no okej, okay, no zobaczymy, czy to działa, czy nie działa. I najpierw jakby ten fotel zaczął lewitować. I to były jakieś takie doznania, że ja mówię, co tu się dzieje?
Cześć, nazywam się Kamila Surma i w tym podcaście zapraszam Cię do świata, w którym głęboko i otwarcie rozmawiamy o pracy z ciałem, układem nerwowym, rozbudzaniu kobiecej, wewnętrznej mocy, intuicji, sensualności oraz budowaniu wielkich biznesów w lekkości. Wszystko po to, abyś mogła kreować swoje życie, wiedząc i czując, że jesteś fucking unstoppable.
Nagranie i produkcja Studio Plac.
Cześć kochani, witam was w kolejnym odcinku podcastu Fucking Unstoppable. Dzisiaj moim gościem jest osoba, którą na pewno kojarzycie z pierwszego odcinka. Dzisiaj odwrócimy rolę, porozmawiamy o transformacji, łączeniu się z emocjami od strony mężczyzny i energii męskiej. Więc myślę, że to będzie bardzo ciekawa rozmowa, dlatego że wiele z was też miało pytania na temat właśnie tej energii kobiecej i męskiej, więc myślę, że to będzie cudowna wartość zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Także moim gościem dzisiaj jest Michał Marcinkowski. Jakbyś mógł chwilę więcej powiedzieć, czym się zajmujesz, bo ostatnio rozmawialiśmy dużo o mnie, a dzisiaj będzie dużo o tobie.
Więc jakbym miał w skrócie tak określić to, czym teraz się zajmuję po latach gdzieś tam w biznesie i IT, no to powiedziałbym, że to, co przyniosło największą transformację w moim życiu, czyli z jednej strony gdzieś wysokie ambicje, które dotyczą i rozwoju, i biznesu, i różnych celów, które sobie stawiam, z tym, żeby jednocześnie móc też czerpać spełnienie, radość z życia, czyli nie wpadać tylko i wyłącznie chociażby w pracę i w osiąganie. I to, co mnie doprowadziło do tego głównie, no to jest właśnie kontakt z ciałem, z emocjami, przepracowanie różnych wydarzeń z mojej przeszłości, ale przede wszystkim też po prostu zmiana perspektyw i pewnych przekonań, które są w biznesie, które są w ogóle stereotypowo przypisywane mężczyznom też. I trochę szerzej o tym opowiem pewnie za chwilkę, ale właśnie czuję, że największa transformacja dla mnie przyszła właśnie z tego i to, co teraz jest moją misją, no to jest dzielenie się tym z osobami, które gdzieś są często wysoko ambitne w swoim życiu, jak wielu mężczyzn, więc głównie pracuję z mężczyznami. Natomiast jednocześnie chcą mieć tą radość i spełnienie z tego, co robią.
Super. No to no ja też wiem, co tam się dzieje, jak dużo wartości i głębi wnosisz w pracę z mężczyznami i myślę, że to jest na maksa potrzebne, więc też będę chciała podpytać, bo myślę, że nas kobiet interesuje też troszkę to, jak ta ścieżka mężczyzn wygląda, ale też żeby tak się móc wzajemnie lepiej zrozumieć, więc ostatnio dużo mówiliśmy o tym, co dla mnie oznacza bycie fucking unstoppable i jestem ciekawa, co to oznacza dla ciebie, bo myślę, że ta perspektywa może być troszkę inna. Jak to rozumiesz teraz, jak ta też droga w pewien sposób wyglądała?
No dla mnie właśnie spojrzenie na to fucking unstoppable jest, powiedziałbym, może nawet zupełnie z innej strony. I myślę, że to też się trochę wiąże z tą energią kobiecą i męską i w ogóle z różnymi jak gdyby stereotypami i tym, jak wyglądała w ogóle dynamika w historii i tak dalej. Czyli mężczyźni, no to często jest władza, jak gdyby power fucking unstoppable, czyli osiąganie wszystkiego kosztem bardzo dużym często, ale często te wartości były wpajane w mężczyzn i wręcz one aż do takiego ekstremum doprowadzają, że właśnie nie ma tej drugiej strony, czyli nie ma tej miękkości, tylko jest zawsze napięcie i podążanie. I dla mnie, no to, jak sobie o tym myślę teraz, no bo kiedyś bardziej z poziomu jakichś wzorców, które miałem, no to to była taka omnipotencja, czyli ja mogę wszystko, limitless i ona bardzo dużo dobrego wnosiła w moje życie, dlatego że rzeczywiście pomagała mi być konsekwentny w treningach, w dbaniu o ciało, w pokonywaniu swoich ograniczeń, wspinaczka, sporty, rywalizacja, czyli nie poddajemy się i po prostu zawsze jedziemy i nawet jak jest trudno i tak dalej, to zaciskamy zęby. Więc akurat w moim przypadku no to czuję, że to miałem, a z drugiej strony właśnie nie było balansu w tym, czyli to było zawsze to. Czyli zawsze, jak gdyby, co by się nie działo, to zaciskam zęby i osiągam i to robię. I zupełnie nie było kontaktu z ciałem, z tym, że czasem po prostu lepszym, chociażby w kontekście treningu, czasem nie chodzi o to, żeby zrobić kolejny mocny trening, tylko żeby zrobić dzień wolny. I to jest chociażby taki jeden przykład akurat w kontekście fizyczności, gdzie ja bardzo dużo pracowałem, mało spałem przez to. Całkiem dobrze się odżywiałem, ale czasami sprowadzało się do tego, że gotowałem do pierwszej w nocy, przez co się nie wysypiałem. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że to nie ma sensu, że lepiej się wyspać niż ugotować samemu posiłek. Ale że to doprowadziło do tego, że dużo trenowałem i nie byłem w stanie zbudować masy mięśniowej. A kiedy miałem okres w swoim życiu, że zwolniłem później i z 4-5 treningów w tygodniu zszedłem do 2, to nagle się okazało, że pierwszy raz w życiu zacząłem budować mięśnie takie większe niż chciałem. I to był taki moment, w którym zobaczyłem, że zaciskanie zębów i ciśnięcie tak zwane, to nie zawsze jest optymalne. To nie zawsze da ten rezultat, który chcemy, nawet jeżeli mogłoby się tak wydawać.
No ale to jest ciekawe, że właśnie mówisz też o tej obserwacji już oparta o jakiś rezultat, nie? Czyli jednak jest tak, że no oczywiście rozmawiam z tobą, więc możemy troszkę uogólniać, że po prostu u mężczyzn jednak tak jest i za chwilkę sobie przejdziemy do tego, jak ta ścieżka gdzieś tam głębsza łączenia się z emocjami i rozwojem wyglądała. Ale jeszcze tak jak powiedziałeś, no bo gdzieś ta fizyczność, o której powiedziałeś, ona jakoś tak mocno wybrzmiewa, nie? Jakby u nas w relacji z kobietami, czy u nas kobiet czuje, że to jest bardziej tak, że ta fizyczność, ten kontakt z ciałem, ta sama ocena nawet też, że tam jest właśnie też bardzo dużo takich rzeczy, no, z którymi my się po prostu potrzebujemy skontaktować i ukochać i zaakceptować w sobie. A u mężczyzn, tak jak nawet powiedziałeś, tak, że to fucking unstoppable, że to jest połączone z jakąś taką nawet bardziej siłą niż mocą. Skąd to tak głębiej płynęło?
Zależy, jak głęboko.
Tego pytania nie było w scenariuszu, którego nie ma.
Czyli na pewno jak tak spojrzę na swoje życie, no to ta fizyczność to było coś, na czym mocno budowałem i swoje poczucie wartości i przynależności w grupie. I pewnie część wartości właśnie była gdzieś tam przekazana od taty, bardzo fajne, jeżeli chodzi o sport, o dbanie o siebie, o chęć rozwoju fizycznego. Ja byłem bardzo sportowym człowiekiem, niemalże w każdej dyscyplinie gdzieś tam szkołę reprezentowałem i to gdzieś budowało jakiś też taki szacunek w grupie, właśnie siłę, czyli takie pokazywało, że jeżeli coś nie gra, no to ja mogę użyć argumentu mojej fizyczności do tego, żeby w pewnym stopniu zyskać to, co chcę i mieć jakiś wpływ. Z czego to głębiej wynikało? No na pewno wynikało z tego, że to był taki obszar dla mnie, że jako dziecko być może nie mogłem przeciwstawiać się pewnym rzeczom w domu, natomiast już w grupie rówieśników już mogłem jak gdyby dawać ekspresję też tej siły. I myślę, że dużo w tym było takiego udowadniania sobie, że ja mam jak gdyby tą siłę, że ja mogę wpływać na rzeczywistość, że mogę osiągać to, czego chcę. I na początku no to nie był do końca zdrowy sposób, tak jak sobie to moja psychika gdzieś wykombinowała, czyli przez siłę taką fizyczną. Było w tym dużo dobrego oczywiście, natomiast później myślę, że to, co było takim, myślę, że można to nazwać nawet takim kluczowym momentem, no to było zdanie sobie sprawy z tego, że ja zawsze próbuję komuś udowodnić coś. I to jest bardzo powszechny pattern. No i najczęściej on się sprowadza w kontekście rodziny, czyli tak naprawdę gdzieś głęboko, no to zawsze próbowałem tacie coś udowodnić. I chociażby z tą fizycznością. I tutaj tata miał bardzo fajny wpływ na mnie, bo przez większość mojego życia towarzyszyła mi obrazek takiego zdjęcia. Mój tata był gimnastykiem sportowym, więc sylwetka naprawdę godna podziwu. I było takie zdjęcie, które mi kiedyś pokazał właśnie, jak był w formie. I gdzieś głęboko ja po prostu czułem, że ja chcę co najmniej dorównać tego. Czyli no to jest trudne dla mnie. ale na pewnym poziomie miałem poczucie, że tym mogę dostać od niego też miłość. I że naprawdę w momencie, kiedy będę wyglądał tak, jak on kiedyś wyglądał, to dostanę ten szacunek i miłość od niego. I nie mówię, że nie było szacunku w naszej relacji, ale że gdzieś na tej fizyczności na początku mocno się ten wzorzec u mnie odcisnął. I pamiętam, jak pierwszy raz sobie zdałem z tego sprawę i to puściłem. To był to chyba taki jeden z momentów, chyba z takich pierwszych momentów dorosłego życia, gdzie ja bez poczucia winy byłem w stanie odpuścić na przykład przez 2 tygodnie treningi i czuć się okej z tym, że na przykład nie poszedłem na siłownię albo czegoś nie zrobiłem i w jakim stopniu moja masa mięśniowa może się zmniejszyć. Ale na przykład pozwoliłem sobie tu pójść na basen, tu pójść trochę pobiegać, a tutaj się porozciągać, czy pójść na jogę, czyli zrobić nadal jakieś dobre rzeczy dla ciała, ale takie, na które miałem ochotę, a nie tylko te, które podtrzymają jakąś sylwetkę. No i potem to się połączyło już z wieloma aspektami, czyli też udowodnienie gdzieś w biznesie, przez osiągnięcia, przez to, co ja potrafię, więc tutaj jest też wiele wątków.
No właśnie, to jest takie niesamowite, że często jest tak w naszej pracy, twojej pracy z mężczyznami, szczególnie, nie, że jakby dotykamy czegoś, powiedzmy, na powierzchni, czyli tej fizyczności, chodzenia na siłownię, relacji z tym, a u podłoża jest coś znacznie, znacznie głębszego, co bardzo mocno porusza, co jest bardzo emocjonalne. I wchodząc sobie troszkę głębiej, jakby jak według ciebie wygląda ta ścieżka, czy czym dla ciebie jest ta ścieżka stawania do takiej świadomej męskości?
Temat rzeka.
No, jak to też wyglądało u ciebie?
Temat rzeka. No myślę, że u mnie to zaczęło się przede wszystkim od też takiego, jak w ogóle sobie bym podsumował taką ścieżkę rozwoju, no to najpierw ona się zaczęła przez biznes, gdzie się pojawiły książki biznesowe i takie, o wow, to ktoś już, mogę przeczytać o problemach różnych ludzi, którzy już czegoś doświadczyli, mają jakieś rozwiązania, nie muszę tego wymyślać od nowa, bo kiedyś miałem przekonanie, że ja wszystko sam najlepiej wymyślę od zera i tylko ja wiem najlepiej. Więc to był taki pierwszy moment. Później myślę, że drugim takim bardziej transformacyjnym momentem dla mnie to był moment wypalenia i też gdzieś konfliktu z moim wspólnikiem, który doprowadził do dużej zmiany w moim życiu. I tam pojawiło się przede wszystkim właśnie takie kwestionowanie tych osiągnięć, czyli i finansowych, i w ogóle biznesowych nawet, które sprowadziły mnie na taką drogę do tego, żeby zauważyć, że fajnie są pieniądze, są osiągnięcia, ale jak wygląda moje życie, jak ja się czuję na co dzień, czy emocje, które przeżywam, stres, to ile mam czasu dla siebie, na relacje, na podróże, na inne rzeczy, to czy rzeczywiście to odpowiada temu, co chcę i daje mi tą wolność, czy ten własny biznes daje tą wolność. Okazało się, że niekoniecznie. I wtedy zacząłem sobie odpowiadać na takie pytania, o co w ogóle w tym życiu chodzi, jeżeli nie o to. I to była długa droga. Postaram się skupić na paru takich gdzieś kluczowych elementach, bo to przede wszystkim było podróże, doświadczenie, w ogóle kontakt. W pierwszym momencie to dla mnie to było wychodzenie z tego przewlekłego stresu, czyli takiego ciągłego bycia pod presją robienia czegoś, i to się ciągnęło od studiów, gdzie studiowałem. To najpierw jeszcze było ok, później studiowałem i pracowałem jednocześnie, prawie na cały etat, więc mój dzień od rana do wieczora po prostu był wypełniony aktywnościami. Później był własny biznes, czyli też po prostu praca bardzo, bardzo wiele godzin. I w momencie, kiedy po prostu trafiłem wtedy na medytację, czyli to, że mogę w jakiś sposób zbudować spokój w swoim układzie nerwowym, to na początku to było abstrakcyjne dla mojego ciała, bo po minucie na zamkniętych oczach po prostu cały się trzęsłem i miałem takie, już nie wytrzymam dłużej, ile można siedzieć w jednym miejscu i nic nie robić. I trochę to przełożyłem wtedy na spacery w naturze, i to dla mnie bardziej działało, ale gdzieś wyczytałem dużo badań naukowych o tej medytacji, o tym, jak to działa, i mówię, okej, no to będę próbował. I to były takie pierwsze momenty, które pozwoliły mi w ogóle zatrzymać mój umysł, zatrzymać moje ciało, i po latach gdzieś takiego przewlekłego napięcia i stresu, i pokazały mi, że chyba ja wolę tak żyć, że chyba wolę mieć taki stan wewnętrzny na co dzień, i że to jest dużo bardziej wspierające do wszystkiego, co robię, i że z tego poziomu po prostu mogę dużo więcej. Więc to był taki jeden aspekt, czyli w ogóle wyciszenie mojego układu nerwowego. A drugi chyba taki przełomowy, oczywiście tam jeszcze jest wiele momentów, ale drugi przełomowy to był pierwszy kontakt z podświadomością. Ktoś może powiedzieć, o, co to znaczy podświadomością? I to była sesja z tobą. Czyli my już się znaliśmy, myślę, od paru lat wtedy. Ja do końca nie wiedziałem, czym ty się zajmujesz, tak gdzieś wyszło coś tam z kobietami. Niekoniecznie czułem potrzebę, żeby tam zaglądać, bo miałem takie, że to chyba zupełnie nie dla mnie, trochę tego nie rozumiałem. No ale miałem jakieś poczucie, że przyciągnęła mnie twoja osoba, to działanie właśnie w biznesie, ale z poziomu jakiejś misji, serca, i mówię, okej, to naprawdę tak się da, jak gdyby robić biznes z serca, że tak byłaś pierwszym przykładem, który tak mi pokazywał, że ta intencja jest rzeczywiście szczera, i tak sobie byłem w takiej obserwacji, nie? Dobra, czy to w ogóle zadziała, jeżeli masz takie podejście i tak dalej.
No tutaj tylko wtrącę, że ja pamiętam takie twoje zaskoczenia odnośnie tych wszystkich, nie wiem, cudów, manifestacji, tego, co się działo, że jakby ty w takim, no, mając dosyć mocny background biznesowy, widząc, co się dzieje u mnie, to mówimy sobie o jakichś takich początkach, nie? Że no to wyjście z głowy i zobaczenie, że what the fuck, co to się dzieje?
Tak, czyli te synchroniczności, nazwijmy to, czyli jednego dnia mówisz mi, oj, mam taki problem, nie wiem, co z tym zrobić, ale tam już nie pamiętam, jakich słów wtedy używałeś, ale jakąś tam intencję, manifestację, modlitwę tutaj, ufam wszechświatowi, niech to popłynie tak, jak ma popłynąć, ja w ogóle tych słów trochę nie rozumiałem. Miałem takie, no okej, okay, no zobaczymy, czy to działa, czy nie działa. I dzwonisz do mnie następnego dnia i mówisz, że spotkałaś kogoś, kto w ogóle mieszka w Stanach i robił zakupy pod twoim blokiem i to jest w ogóle ktoś z kim, jakiś, już nie pamiętam wtedy, ale z tej grupy tanecznej, a ty chciałaś się zastanawiałaś, czy coś tam iść w stronę tańca ze swoim biznesem i że go spotkałaś, to chyba znak. I mam takie, kurka, jak to jest możliwe, że w ogóle takie rzeczy się dzieją? Więc to było takie dla mnie bardzo eye-opening, że gdzieś sobie to obserwowałem. I na pewno wracając trochę do tej podświadomości, że trochę przez przypadek, bo akurat przez naszego wspólnego znajomego, który gdzieś podpytywał i wyszedł temat sesji i tam akurat właśnie wyszedł temat o relacji z tatą, ja coś poczułem w ciele, wtedy już byłem w miejscu, gdzie już jakiś kontakt z ciałem też miałem i mówię, okej, okay, no to pójdę, zobaczę, co się wydarzy, że byłem w takim miejscu w swoim życiu, że trochę też szukałem i pozwalałem sobie na eksperymenty, czyli takie, okej, okay, mam pieniądze, mam czas, jeżeli to jest coś, co potencjalnie może zmienić moje życie, no to spróbujmy, a jeżeli nie, no to przynajmniej będę wiedział, że to nie działa, albo nie jest dla mnie i okej, okay, nie? Temat zamknięty. No i wybrałem się na tą sesję do ciebie. Pamiętam ten fotel, taki duży, wygodny fotel. No i najpierw tam coś rozmawialiśmy, kazałaś mi zamknąć oczy, to już kazałaś było dla mnie. Powiedziałeś, poprosiłaś, żebym zamknął oczy, to było dla mnie dziwne, ale tak mówię, no dobra, otwieram się tutaj, akceptuję, podążam totalnie, no bo jeżeli coś ma zadziałać, no to pozwolę ci prowadzić, a na koniec sobie ocenię, czy to było okej, okay, czy nie okej, okay, bo już miałem doświadczenie, że wiedziałem, że po prostu jak ja mam przekonania, które będą coś blokować i nie będę pozwalał sobie podążać za jakimś prowadzeniem, no to, że po prostu ten proces najczęściej nie wyjdzie, tak? Więc mówię, okej, okay, no to podążam. No i tam wtedy wydarzyło się parę takich bardzo ciekawych dla mnie rzeczy. Czyli pierwsze to było to, że jak byłem sobie w tej medytacji, tam najpierw mnie poprowadziłaś przez relaksację, to w ogóle zacząłem mieć doznania jakieś, najpierw jakby ten fotel zaczął lewitować, że taka percepcja, jakbym się unosił trochę nad ziemią, mówię, okej, okay, to jest dziwne, no ale czuję to, ale odczuwam, że coś tam się dzieje. Potem było jeszcze lepiej, bo miałem poczucie, że ten fotel zaczyna się obracać do takiego stopnia, że ja jestem w ogóle do góry nogami, wiszę nad powierzchnią ziemi. I to były jakieś takie doznania, że ja mówię, co tu się dzieje? Mówię, no ale nie, no jak gdyby Tak czuję, nie?
Ja tylko tu bym chciała dodać, że ja się śmieję też dlatego, no bo jednak ty wtedy byłeś bardzo mocno jeszcze w świecie IT i pracowałeś jako programista, więc jakby wiecie, level tego, jak wszystko było rozkminiane z poziomu głowy, a kiedy dzieją się takie doświadczenia, no to jest dla mnie po prostu, ja uwielbiam tę historię, bo, no bo to jest taki mindfuck, nie?
Tak, tak. I to był dla mnie duży mindfuck. Natomiast też był taki kolejny level tego mojego w ogóle procesu takiego relacji z medytacją, gdzie w zasadzie wcześniej miałem takie doświadczenie, to jeszcze trochę wtrącę, żeby zarysować, ale właśnie takiego regularnego medytowania, bo przeczytałem, jak bardzo to rozwija nasz mózg, jak wpływa na neuroplastyczność, na wyciszenie emocji, na właśnie regulację impulsów, wszystkiego. I że były już po prostu badania, które mówiły, no nie, to jest zajebiste. Ale ja tego tak nie czułem. Siadałem sobie do tej medytacji i takie miałem, no, że posiedzę sobie, nie czułem, że to coś zmienia. I korzystałem wtedy z takiej medytacji Vishana Lakhiani z Mindvalley. I ona tam miała kilka właśnie etapów, tam Six Phase się nazywała. I każdy z tych etapów był właśnie na coś, co miało duże podłoże naukowe, nie? Więc mówię, dobra, gościu tutaj rozkminił, taki był bardzo, bardzo się wydawał wiarygodny, bo prowadził biznes, który tam kilkadziesiąt czy kilkaset milionów dolarów robi rocznie i gada o tych rzeczach, no to... I taki był bardzo mocno uziemiony, w takim sensie, że podpierał to mocno nauką, no to mówię, no to popróbuję, nie? No i tak robiłem. I najbardziej mnie intrygował początek tej medytacji, w którym było o połączeniu się że rośnie taka bańka, która łączy mnie z innymi wokół mnie i później to się rozszerzało jeszcze dalej na sąsiadów, na okolice, na całe miasto, na cały świat i że poczucie jakiegoś połączenia powinienem czuć. No i ja tak sobie robię tą bańkę, wizualizuję sobie to, ale mówię, no ja tam nic nie czuję zupełnie w tym. To był taki, bo jeszcze wdzięczność, no to potrafiłem się z tym połączyć. O, wdzięczność, jestem za coś wdzięczny. Coś tam się tliło w moim ciele, ale jakieś takie połączenie jedności z naturą, to w ogóle nie
o co im chodzi? Ten,
tak, o co im chodzi? Aż chyba po kilku tygodniach, nie pamiętam, czy to było po 4, po 6, tak stawiania się codziennie do tej medytacji, ja pierwszy raz coś poczułem.
Ja pamiętam to.
Pierwszy raz podczas tej wizualizacji coś w moim ciele jak gdyby zarezonowało. I poczułem coś w tym ciele i miałem takie, to o to chodzi? To o tym mówią, że to jest to poczucie gdzieś jedności i połączenia. Więc to był taki pierwszy eksperyment, który na sobie zrobiłem, który mi pokazał, że ta medytacja, okej, jedna rzecz to jest science i jakiś tam trening umysłu, a druga rzecz, że to rzeczywiście różne doświadczenia, o których opowiadają osoby, które medytują, czy gdzieś tam bardziej w tej filozofii wschodu, powiedzmy, są. To rzeczywiście to nawet na mnie może zadziałać, nie? Czyli pojawiła się we mnie taka głęboka ciekawość, co podąży z eksplorowania tego jeszcze głębiej. Co tam jeszcze jest, czego ja nie wiem, czego ja nie doświadczyłem w życiu, no bo to też jest jakieś doświadczenie, czyli czyli mogę sobie coś wizualizować i wywołać jakiś stan emocjonalny w sobie, coś, jakieś poczucie. Więc bardzo byłem zajarany tą właśnie taką bardziej pracą z podświadomością i kontaktem z ciałem. I wracając do naszej sesji.
A czy mogę zawiesić jeszcze ten wątek i tu o jedną rzecz podpytać? Że właśnie będąc tak w głowie, jak się pojawiały te pierwsze momenty tych odczuć, tych jak sprawdzałeś to, co to jest?
Chyba wiem, o co pytasz.
Ja to muszę usłyszeć, nie tylko ja.
No dobra, no jak gdyby trzeba się stawić do tego. Także no taka zabawna historia, którą właśnie pamiętam też na drodze tej medytacji, to było to, że w pewnym momencie też podczas medytacji zacząłem odczuwać nie wiem, nawet jak taką wibrację przechodzącą przez moje ciało.
Czyli ja to nazywam ciarkami, nie? Ciary.
Czyli takie no, ciarki, tak. Ale mam ciarki. I tak się mówi i ja kiedyś tylko słyszałem, że tak się mówi, ale ciarki mi się kojarzyły raczej z tym, że albo się przestraszę i mam ciarki, albo że tak się mówi, że trochę nie wiedziałem, o co chodzi, albo że jest zimno, tak? Więc mam ciarki, nie? Trzęsę się. I zacząłem doświadczać właśnie momentów, gdzie podczas medytacji przez moje ciało przechodzi jakieś taka właśnie ciarki, nazwijmy to. I gdzieś pytałem osób, tu energia przez ciebie przepływa, tu z kosmosu się łączysz, tu z ziemi coś płynie. I ja tak na początku tak myślałem, mówię, no nie wiem, jakoś tak ciężko mi było zaakceptować tą narrację, ale jednocześnie no czułem jakiś taki przepływ wibracji przez moje ciało, tak? No i tak szukałem trochę w internecie, nie mogłem znaleźć, gdzieś trafiłem,
badań
że...
Badań naukowych.
Tak, no bo mówię, kurczę, no jeżeli ja tego doświadczam, to ktoś też na pewno musi tego doświadczać, ktoś może to rozwinął. I trafiałem na jakieś tam reddity, jakieś takie, żadnej takiej informacji konkretnie o tym zjawisku tak ciężko mi było uzyskać. Natomiast właśnie trafiałem na różne takie perspektywy, opinie, że no tak, że właśnie różne były narracje, czyli że to jest, że my możemy sobie kreować doznania w ciele. To była taka powiedzmy bardziej naukowa, czyli że wpływamy na właśnie na stan emocjonalny naszymi myślami czy coś. No ale... Tak nie byłem przekonany jeszcze, co to w ogóle oznacza i nie były to takie wiarygodne źródła dla mnie. Aż pewnego razu po prostu mówię, a może mi jest po prostu zimno? Może ja się tak rozluźniam, czyli moje ciało się tak rozluźnia, że mi spada temperatura ciała, no bo to w pewnym stopniu jest naturalne, czyli jak idziemy spać, rozluźniamy się, no to temperatura ciała się obniża, więc mówię, może to chodzi o to, że jak ja medytuję, rozluźniam się, to moje ciało zimno mi jest, tak? I mam ciarki, nie? I I to wtedy chyba u ciebie wtedy byłem, tak? I medytowałem u ciebie. I mówię, nie, no muszę to sprawdzić. Muszę zobaczyć, o co chodzi. I to była zima, więc ja wyszedłem w bokserkach na balkon, żeby sprawdzić, czy odczucie zimna, którego doświadczę na balkonie i ciary, które doświadczę na balkonie, to czy to jest właśnie to, co ja odczuwam w medytacji? No i okazało się, że nie. Że wyszedłem na ten balkon, sąsiedzi pewnie się trochę zdziwili, ale odczuwałem zimno, odczuwałem ciarki, ale to były inne ciarki. I może to zabrzmi dziwnie, ale osoby, które gdzieś już trochę więcej kontaktu z ciałem, z emocjami mają, no to też pewnie zauważyły, że pozornie podobne doznania w ciele możemy czuć, że coś jest tym, albo coś jest czymś bardzo blisko tego, ale czymś innym. I ja wtedy miałem właśnie taki kolejny eksperyment, który zrobiłem, który mi pokazał, nie, no to nie jest mi zimno, nie? Czyli to jest coś innego. Więc to też obrazuje taką w ogóle moją ścieżkę rozwoju i takiego eksplorowania świata, eksplorowania i duchowości, różnych konceptów, pracy nad sobą, rozwoju, o których też być może porozmawiamy. Która mi pozwalała na to, żeby przeprowadzać te eksperymenty na sobie i rzeczywiście szukać tego, co jest prawdą, co nauka już zrozumiała, co już wytłumaczy, a jednocześnie, że są rzeczy, których nauka jeszcze nie wytłumaczyła. I że te rzeczy, których nauka nie wytłumaczyła, to nie jest tak, że ich nie ma albo nie działają, no bo ja ich doświadczałem, tylko być może nie było jeszcze w ogóle żadnej inicjatywy, żeby to zbadać. Być może w ogóle zbadanie tego typu rzeczy to jest bardzo trudne.
Myślę, że zacząłeś tą inicjatywę. Teraz wszyscy po słuchaniu podcastu. Tak. Challenge zdjęcia mężczyzn wychodzących na balkon bokserkę.
Dokładnie, więc ciekawy jestem, jak ktoś odczuwa takie ciarki podczas medytowania i ktoś może to jakoś rozkminił, albo macie jakieś źródła, które to tłumaczą, to ja bardzo chętnie. Na dzisiaj sobie to tłumaczę przede wszystkim jako kontakt z moim ciałem i z intuicją, dlatego że po prostu dużo momentów, w których na przykład potrafiłem zadać sobie pytanie i patrzyłem, jak reaguje moje ciało i będąc sobie w medytacji, w takiej kontemplacji w zasadzie i zadając sobie pytanie, jak czułem, że ciało reaguje w ten sposób, no to miałem takie, okej, czyli coś w tym jest potencjalnie. Plus przede wszystkim dla mnie doświadczanie takich momentów w medytacji mówi mi o tym, że ja jestem połączony ze sobą i ze swoim ciałem. Że kiedy jestem w napięciu, kiedy jestem w jakimś działaniu i takim ruchu, że tak powiem, i różne emocje się przelewają, ale tak nie czuję takiego kontaktu głębokiego ze sobą i z ciałem, to bardzo ciężko mi jest mieć to połączenie, więc to był dla mnie taki wyznacznik, czy ja już wystarczająco dużo medytuję i w momentach, w których medytowałem mało, i nie było tych ciarek, to mnie motywowało, żeby medytować więcej, żeby wywoływać sobie te doznania.
Okej, okay, to tak. Wracając do lewitującego fotela.
Tak, troszeczkę odbiegliśmy, ale lewitujący fotel, więc to było kolejne takie doznanie na jakimś poziomie, które możemy dopisywać różne narracje temu, ale to jak gdyby nie było kluczem tej sesji, bo dla mnie kluczem no to było to, że pierwszy raz taki kontakt z wewnętrznym dzieckiem, czyli żebym sobie wyobraził siebie tam gdzieś z dzieciństwa, ja mówię, nie wiem, gdzie to idzie, ale okej, no, wyobrażam sobie. No więc złapałem jakiś tam obraz siebie i sobie tak jestem. I było pytanie, zapytaj go, jak on się czuje. Ja tak patrzę, mówię, nie, no co, zadowolony, uśmiechnięty, bawi się tam. No ale zapytaj go. Ja mam takie, już jakiś tam opór emocjonalny, że ja mam, że ty mi mówisz, że ja mam jakieś pytanie mu zadać i o co w ogóle chodzi. No ale wziąłem sobie oddech, mówię, dobra, follow the process, nie? No i pytam, jak się czujesz? A jeszcze powiedziałeś, żebym na głos to powiedział. No to też był proces taki, kurde, mówię, gadam sam do siebie ze swoimi myślami na głos. Abstrakcja totalna, no ale dobra. Jak się czujesz? I to, co się wydarzyło wtedy, że nagle ten obraz w mojej głowie tego uśmiechniętego małego Michała, on się rozpłakał. On gdzieś zaczął się dzielić, że coś jest nie tak, że jest mu smutno, że różne tam emocjami. I to był moment, w którym trochę w pewnym stopniu narracja, o, miałem świetne dzieciństwo, a nagle się okazuje, że mały Michał coś tam czuł, czego nie widziałem i nawet nie chciałem przyznać być może przed sobą. Więc pozwoliłem sobie wysłuchać tego, czym on się chciał podzielić i nie kwestionować, bo już wchodziły jak gdyby myśli, głosy, a co tam jakiś głos, jakiś obraz w mojej głowie, co on tam wie o moim życiu. I to był taki moment, który mi pokazał, że są w mojej głowie jakieś myśli, jakieś emocje, no bo to też dało mi dostęp do jakichś emocji, czyli też przeżywałem pewne emocje w związku z tym, z którymi nie mam kontaktu, ale jednocześnie one wypłynęły ode mnie. To nie było tak, że ty mi powiedziałeś, co ja miałem czuć, czy opisaliśmy jakąś sytuację i empatyzowaliśmy z tym, jak ja się mogłem czuć w jakiejś sytuacji w przeszłości, tylko to był po prostu jak gdyby obraz mnie z przeszłości zawieszony w próżni, który mówił do mnie, czyli to był mój głos. Czyli to były moje myśli, to były moje emocje, które w jakiś sposób wtedy dostały prawo w ogóle wyjścia. I to był taki przełomowy moment dla mnie, który mi pokazał, że być może to, że ja całe swoje życie próbuję rozkminić na poziomie głowy i jak gdyby wszystkie że przekonania, które mam, że czuję, że to one płyną ode mnie i z umysłu, a być może są rzeczy, które są gdzieś zakopane trochę głębiej we mnie, z którymi ja w ogóle nie mam kontaktu, a które wpływają w jakimś stopniu na moje życie i które sprawiają, że jest coś, co steruje ze mną od środka. Ja albo mogę to chcieć zobaczyć, albo mogę chcieć to usłyszeć i być może wyciągnąć wnioski, co ja chcę z tym zrobić, albo mogę temu zaprzeczyć, i w ogóle tego nie uznać i żyć tak, jak żyłem do tej pory. Więc jako, że byłem na ścieżce eksperymentów i odkrywania tego, co o tym życiu ja jeszcze nie wiem, no to zapoczątkowało na pewno taki kontakt z tym, czego nie wiem o sobie i taką jedną praktykę, którą zapoczątkowało to dla mnie, no to było pisanie, journaling. Bo to było miejsce, w którym, że po tej sesji ona mi trochę otworzyła to, że chcę zrzucać te myśli, które są w mojej głowie, ale które ja być może ignoruję albo próbuję gdzieś zepchnąć, tak żeby je usłyszeć i zobaczyć, co one dla mnie tam mają. Jeszcze wtedy nie wiedziałem kompletnie, co z tym zrobić, więc wtedy działałem bardziej w taki sposób, że widziałem, że pozwolenie sobie na to, żeby one wypłynęły, pozwalało mi rozwiązywać pewne konflikty wewnętrzne, podejmować lepsze decyzje i przede wszystkim nie z poziomu tego, co mi się wydaje, że ja bym chciał, bo jak się powinienem zachować, ale żeby uznać to, że jest część mnie, która chciałaby się zachować w ten sposób, ale jest jakiś głos w mojej głowie, żeby to trochę skonkretyzować, no to na przykład, nie wiem, w kontekście relacji. O, no to jest taki przykład, gdzie zawsze chciałem, żeby te relacje były takie bezinteresowne, ale była część mnie, która zastanawiała się, z kim się spotkać, no bo mało miałem czasu, więc musiałem wybrać, czy wolę się spotkać z tą osobą, czy z tą osobą na przykład. I była jakaś interesowność w tym, o, że ta osoba może mi w rozmowie coś dać, a ta osoba może niekoniecznie, to wolę się spotkać z tą osobą. Z jednej strony nie chciałem tak patrzeć na relacje, nie chciałem w ogóle tak myśleć o tym, ale z drugiej strony były głosy i w momencie, kiedy dopuszczałem to i mówiłem, okej, no to dlaczego chcę się spotkać bardziej z tą osobą, a mniej z tą? No i pozwalałem sobie zobaczyć, o, nie wiem, bo ta osoba jest bardziej successful, ta osoba może osiągnęła więcej, może jest mądrzejsza, może mogę się czegoś od niej nauczyć, albo w ogóle może chcę z nią zbudować relacje po to, że może coś będę od niej chciał w przyszłości, a ona ma dostęp do jakichś ludzi, albo do jakichś zasobów, albo do pieniędzy, albo do czegoś. I to jest jak gdyby naturalne, że takie myśli się mogą w nas pojawiać i wypieranie tego, że ja tak nie myślę, nie powodowało tego, że ja tak nie myślałem, tylko że ja nie widziałem, że ja tak myślę i próbowałem mówić, że ja tak wcale nie myślę.
Czyli takie spotkanie się ze swoją prawdą. No bo ta prawda jednak jest na takim głębszym poziomie, nie? Że ona wymaga też takiej uważności, otwartości i pozwolenia, żeby ona wręcz z nas wypłynęła i zobaczenia bez oceny pewnie też, chociaż wiadomo, że czasem ta ocena się pojawia, ale danie samemu sobie takiej bezpiecznej przestrzeni, żeby się z tym wszystkim spotkać. A ja wskakuję tutaj tylko na chwilę, żeby przypomnieć ci o trwających zapisach do 4. edycji certyfikującego kursu dla przewodniczek intuicji. To będzie ekscytująca i głęboka podróż, dzięki której zdobędziesz wszystko to, czego potrzebujesz, wiedzę, narzędzie, doświadczenia, praktyki i pewność, aby pracować z innymi, prowadzić sesje indywidualne, warsztaty i z jeszcze większą odwagą wychodzić ze swoją misją do świata. Sprawdź koniecznie link, który znajdziesz w opisie tego podcastu. Troszkę pójdę do przodu w twojej historii, bo wspomniałeś już tutaj o częściach, które są w nas. I to, o czym teraz mówiliśmy, to był początek twojej ścieżki. Natomiast, zresztą ja też pamiętam, tak, że częścią tej twojej ścieżki też była zmiana, chociażby jakby też szukanie takiego nowego, nie wiem, czy nowej misji, czy w ogóle misji, czy nowej ścieżki zawodowej. No i gdzieś pojawiło się z czasem to wspieranie innych, o którym sobie też już wspomnieliśmy. I chciałam się zapytać właśnie, jaką rolę w twoim też w twoim procesie wewnętrznym, ale też pracy z innymi, pełni ta praca na częściach, poniekąd właśnie metodą IFS, ale też jakby pracujesz różnymi metodami, bo myślę, że to jest coś, co bardzo mocno pomaga zrozumieć w ogóle ten swój świat wewnętrzny i odbudować w ogóle relacje z tym, co się dzieje, z tymi różnymi głosami, nie? Że czasem jest tak, że chcielibyśmy być tym, ale to też jest obecne, więc wypieramy to, ale tak naprawdę to też jest część nas i to buduje ten wewnętrzny konflikt. Jak byś mógł przedstawić w ogóle, czym dla ciebie ta praca z częściami jest, no i później będziemy sobie w to dalej głębiej.
Jasne, więc ta praca z częściami, no to głównie opieram się tutaj na modelu terapeutycznym Internal Family System, po polsku to chyba jest system wewnętrznej rodziny. I to jest jak gdyby koncept systemowy, który jest zaaplikowany właśnie do naszego wnętrza, czyli do tego, że co już zostało udowodnione też naukowo, że nie jesteśmy jednością w takim rozumieniu, że mamy podosobowości, czyli mamy różne części nas i to zarówno było obserwowane u osobach, które są gdzieś tam borderline, czyli że raz się zachowują tak, a skrajnie później w inną stronę, czy w ogóle rozszczepienia gdzieś osobowości. Jest bardzo fajny film Split o tym, o tym, że po prostu jest zjawisko, że ktoś wchodzi w jakąś rolę, że tak powiem, i wtedy inne obszary mózgu są aktywne. A jak jest w innej, to inne obszary mózgu są aktywne. I przekładając to może już tak na bardziej funkcjonalną, bo tu mówimy o takich skrajnych zaburzeniach, to że są części w nas, czyli jest część w nas, która chciałaby chociażby, nie wiem, zadowolić drugą osobę w relacji i chciałaby dla niej dobrze, a jest część w nas, która chciałaby też dla nas dobrze. I tak jakby bazując na tym, że my nie jesteśmy tylko dla innych, ani tylko dla siebie, tylko jesteśmy i dla innych, i dla siebie, czyli są te dwie części w nas, to w ogóle dzięki temu, że dopuszczamy te różne części, to możemy zrozumieć głębiej nasze potrzeby, możemy zrozumieć głębiej te części i możemy to zintegrować, czyli doprowadzić do takiej harmonii wewnętrznej, czyli tak nawet ten przykład właśnie journalingu dla mnie, czyli tej praktyki wyrzucania tych myśli, on mi pozwalał na to, że jak ja już sobie tak przed sobą po prostu wyrzuciłem, okej, nie wiem, to robię dla pieniędzy, to robię dla czegoś, to robię dla tego, że czegoś chcę od drugiej osoby, to robię dla siebie i tak dalej, to pozwoliło mi na to, żebym spojrzał w pełni na obie perspektywy i zintegrował, czyli zobaczył, okej, co ja chcę tak naprawdę, jaka płynie z tego wspólne zachowanie, które zawiera jedno i w drugie, czyli zadba o potrzeby jednej części, jak i o potrzeby drugiej części.
Czy zawsze się tak da?
czy zawsze? Czyli jesteśmy jedną osobą i mm-hmm. możemy się zachować tylko w jeden sposób. Natomiast, więc zawsze jest ten wybór. Czyli mm-hmm. zawsze musimy wybrać, jak się zachowujemy w danej sytuacji. Natomiast to, co ja zauważyłem, że to niekoniecznie chodzi o to, czy zawsze postąpię w ten sposób, tylko no, chociażby w kontekście relacji, to bardziej chodzi o intencje i wspólne zrozumienie, niż o to, jak ja się zachowam. I pytając w kontekście, czy zawsze się tak da, czy zawsze da się zintegrować dwie perspektywy, to tu może wielowątkowo odpowiem, bo jeszcze trochę wprowadzając głębiej tą pracę na częściach, czyli czasami te części w nas, które są, one mogą płynąć właśnie z jakichś doświadczeń w życiu, które, czyli że to nie do końca jest jakaś nasza taka szczera potrzeba, tylko bardziej to jest mechanizm na reakcję tego, co się wydarzyło w nas w przeszłości.
No właśnie, bo tutaj tylko, bo my też dla osób, które być może to jest w ogóle coś nowego, bo powiedziałeś o dwóch częściach, a tych części rozumiem, że jest tak, dużo więcej, nie? Czyli jakbyśmy mogli może jakoś pokazać, jakie są rodzaje, jak te części ze sobą, jaka może być, powiedzmy, dynamika, nie tylko, że jedna część chce zrobić to, a druga coś innego, tylko, że to jest troszkę bardziej złożone i kompleksowe, więc myślę, że żeby iść dalej, żeby więcej osób zrozumiało, to może jeszcze się tu zatrzymajmy, jakbyś mógł to opowiedzieć.
Tak, więc w ogóle, jeżeli chodzi o IFS i model, no to tam rozróżniamy takie trzy typy części. Czyli jeden typ części to są strażnicy, czyli takie części zarządzające naszym zachowaniem. I one najczęściej powstają w momencie, w którym doświadczyliśmy czegoś jako dziecko i to niekoniecznie musi być trauma, jakaś większa, mniejsza. Ja lubię na to spojrzeć sobie w taki sposób, że jak się rodzimy, no to uczymy się, jak mamy się zachowywać w tym świecie. I bazując na tym, jak zachowują się nasze środowisko, nasi rodzice, no to wykształcamy sobie różne zachowania, które nam pozwalają przetrwać, tak? I w momencie, w którym my doświadczamy jakiegoś emocjonalnego wydarzenia, które powoduje, że coś nas w środku boli, może nie wiemy, co z tym zrobić, nie było to zaopiekowane, nie było to zrozumiane, to powstaje część w nas, która chce nas chronić przed tym cierpieniem, czyli przed tym, żeby drugi raz nie dotknąć tego bolącego miejsca, nie dotknąć tego bólu. I ta część, która doświadcza bólu, no to jak gdyby w IFS-ie się o tym mówi jako wygnańcy, czyli takie wygnane wspomnienia, wygnane dzieci najczęściej, czyli gdzieś te części dziecięce w nas, które doświadczyły czegoś, I to nie zostało zaopiekowane w pewien sposób w naszej psychice. Nie do końca jest to zintegrowane, nie wiadomo, co z tym zrobić, więc powstał menadżer, czyli powstał strażnik, który chronił nas przed tym, żeby nie doświadczać podobnego rodzaju bólu. No i on różne strategie przyjmował, tak? Czyli to może być strategia na zasadzie, jak ktoś powiedział do mnie coś, co uderzyło w moje poczucie wartości, czyli czuję się zagrożony, że nie jestem warty, może zaraz mnie tu z plemienia wykluczą, bo się okaże, że coś jest ze mną nie tak, no to ja wtedy muszę ugryźliwym komentarzem uderzyć w tą osobę, żeby trochę się podbić i jak gdyby odzyskać ten balans w psychice, więc ten menadżer, on będzie chciał indukować pewne zachowania w nas, które sprawią, że nie będziemy doświadczać tego bólu, że zniechęcimy na przykład tą osobę, żeby ona już drugi raz tak nie powiedziała i nie dotknęło tego miejsca, gdzie tak naprawdę jak spojrzymy sobie już później z takiej perspektywy zintegrowanej, to w momencie, w którym jakaś osoba nawet powie nam coś, to nie wywołuje w momencie, w którym my już uzdrowiliśmy, już mamy inną perspektywę i już w nas nie ma poczucia, że to jest jakiś atak w naszą stronę i że zaraz coś się wydarzy niebezpiecznego, tylko my jesteśmy w stanie zareagować ze spokojem, czyli po prostu nie brać tego personalnie, nie triggerować się, czyli nie mamy takiego silnego impulsu emocjonalnego, tylko my jesteśmy w stanie zauważyć, co ta osoba zrobiła i pomyśleć, jak my chcemy odpowiedzieć, tak? I to już płynie z innego miejsca i to nie płynie z miejsca jak gdyby reakcji. I trochę inaczej, bo troszeczkę zamieszałem. Ale że mamy strażnika i strażnik bardziej, jego funkcją jest niedopuszczanie, żeby w ogóle to się wydarzyło, ale to, o czym teraz opowiedziałem, to jest firefighter, czyli to jest strażak, czyli gaszenie pożaru. Czyli to jest mechanizm, który się uruchamia po doświadczeniu bólu.
Okay.
Czyli że właśnie mamy te trzy typy części, czyli tego strażnika, firefighter, czyli gaszenie bólu, że tak powiem, czyli jak gdyby też takim częstym przykładem gaszenia cierpienia są używki, czyli na przykład alkohol, tłumienie, czy różne mechanizmy, które nas po prostu zabiorą od tego bólu. Więc to był ten przykład. A menadżer, no to bardziej jest osoba, która tak próbuje jak gdyby reagować na rzeczywistość, żeby w ogóle tego miejsca nie dotknąć. Żeby w ogóle ktoś nie miał do tego dostępu. Czyli chociażby przez pryzmat nawet naszej sesji terapeutycznej, czyli menadżer to by była część, która by powiedziała: moje dzieciństwo było super, na pewno ten Michał, który tam teraz, którego ja widzę, to on na pewno jak gdyby nic ciekawego nie powie i ja w ogóle mam, nie powinienem go pytać, jak on się czuje. Czyli zanim ja się go zapytałem, jak on się czuje, to menadżer by już powiedział, to jest głupie, jak gdyby nie chcę tego robić, nie? W ogóle powstrzymałby mnie przed dotknięciem tego bólu.
No czyli to, co też myślę, że jest ważne do podkreślenia, to, że u podstawy każda z tych części ma dobre intencje, czyli nas chroni właśnie to, co powiedziałeś, tak? Czyli chroni nas przed tym, żeby tego bólu nie poczuć. Znaczy dobre intencje w takim sensie, że to nie znaczy, że to, że one są, wpływa na to, że nam się żyje lepiej, ale też takie to, co mi pomogło w pracy też na częściach, nie? Że takie zrozumienie, że nawet jak ja postrzegam, że one są przeciwko mnie, bo ja bym chciała to uzdrowić i przetransformować, no to one z jakiegoś miejsca, z jakiegoś powodu mają taką, a nie inną postawę. Czy ty też tak to rozumiesz?
Tak, czyli na pewno taki podstawowy koncept IFS-u, no to jest to, że każda część ma dobre intencje i to jest trochę przełamanie takiego stygmatyzującego paradygmatu w ogóle terapii, czyli że coś jest z tobą nie tak. I IFS mówi, wszystko jest z tobą okej, ale po prostu są różne części ciebie, które reagują w pewien sposób, wyuczony mniej lub bardziej, ale one są dla ciebie i nawet takie najtrudniejsze części w stylu nawet część, która ma, nie wiem, myśli samobójcze, czyli mówi, o nie, to jest koniec, to też jest część, która ma dobre intencje. Tylko to jest już jak gdyby część, która pojawia się jako ostatni bezpiecznik w ogóle zdrowia psychicznego, który mówi, jest już tyle bólu, ja już tak nie potrafię sobie z tym poradzić, pomimo różnych prób, że to ta część widzi, że to będzie coś, co ulży cierpieniu i jej intencją jest ulżenie cierpieniu. I tak naprawdę no to każda część w nas jest o tym, żeby nam było lżej, żeby nam w jakiś sposób ulżyć. I tak po prostu działa ta psychika i to już są takie skrajne, powiedzmy nawet autodestrukcyjne mechanizmy, ale IFS, tutaj nie mamy pewnie czasu, żeby to rozwinąć, ale dla każdego, kto chciałby sobie to zgłębić, no to dla mnie to, co najbardziej zarezonowało, to jest kilka właśnie takich pryncypiów, czyli że każde nasze zachowanie ma dobrą intencję i naprawdę jak sobie wejdziemy w to głębiej, to nawet jak nam się wydaje, że o nie, ten nawyk, który robimy, to on w ogóle nic nie daje, on jest totalnie bez sensu, on tylko nam szkodzi, to dla naszej psychiki jest jakaś korzyść tego. Jest jakaś korzyść, że my postępujemy w ten sposób, mimo że jest jakaś część nas, która mówi, to w ogóle jest głupie, to w ogóle nie powinniśmy tak robić. Jest jakaś część naszej psychiki, która uważa, że to jest dobre dla nas i dlatego my tak postępujemy. Więc w momencie, kiedy my mamy problem właśnie ze zmianą na przykład jakiegoś zachowania, nawyku, no to najczęściej to, co potrafi naprawdę na głębokim poziomie zadziałać, to jest zrozumieć intencje, czyli dlaczego w ogóle takie zachowanie jest i tak szczerze, co ono nam daje, co ono naszej psychice daje, bo nawet nam może nie dawać, ale naszej psychice, że chroni nas przed zaburzeniem poczucia wartości, może coś innego nam buduję w jakiś sposób. I skontaktowanie się z tym, ujawnienie tej intencji, to jest już taki pierwszy krok, który pozwala pójść krok dalej i w ogóle chociażby nawet zrozumieć, jak możemy w inny sposób działać, aby zaopiekować to, ale krok przed, który jest często, no to jest cofnięcie się do jakiegoś wydarzenia, które spowodowało, że my tą strategię wypracowaliśmy w ogóle, że my się tak zachowujemy, żeby się chronić, no bo to ma źródło gdzieś dużo wcześniej w naszym życiu, że z jakiegoś powodu to był mechanizm, który nas chronił. Teraz często on już nie potrzebuje nas chronić. Jako dzieci jesteśmy zależni od naszego środowiska, jako dorośli już często my wybieramy swoje środowisko. Więc tam musimy się dostosować do tego, co jest, a tu już mamy prawo zdecydować i chociażby powiedzieć, że czegoś, jakiegoś zachowania nie akceptuję i po prostu nie reaguję na nie, ale to jest okej. Okay.
Czyli takie rozłożenie na czynniki pierwsze trochę tego pierwszego przykładu o tej fizyczności i chodzeniu na siłownię i zobaczeniu, co jest u źródła, tak naprawdę jaka tam jest potrzeba też, nie? I intencja i pragnienie.
Tak, dokładnie. I to jest, jeszcze domykając właśnie ten wątek, że ja się wtedy bałem, rzeczywiście trochę tak nastąpiło, że jak się z tym skontaktuję i na przykład puszczę to, to przestanę dbać o swoje ciało. No bo jeżeli mam tak silną motywację, żeby dbać o swoje ciało, no i to jest obiektywnie dobre, można by powiedzieć, tak? No bo już benefitów aktywności fizycznej i tak dalej wymieniać nie muszę. Myślę, że
znalazłeś 1000 badań.
Tak, tak. Więc ruch jest mega ważny w naszym życiu, więc czemu jak gdyby chodzenie na siłownię, czy w ogóle duża aktywność fizyczna jest zła? Ona nie jest zła. Ale to, czego się obawiałem, że jak to puszczę, no to co, że teraz już w ogóle nie będę dbał o ciało, już nie będzie mi zależało na tym, żeby dobrze wyglądać. I rzeczywiście miałem taki moment, gdzie po prostu to była taka ulga, jakbym coś puścił totalnie i pozwoliłem sobie na to, że nagle tam i schudłem i po prostu właśnie bardziej trochę w inny sposób żyłem, że pozwoliłem sobie nie iść na trening, pozwoliłem sobie wybierać jakieś sporty, aktywności, które może nie budowały masy mięśniowej, no i obiektywnie no, wyglądałem powiedzmy w moim uznaniu trochę gorzej. Ale potem następuje ta integracja, nie? Czyli ja często też widzę tak po prostu ten proces naszego healingu, uzdrowienia, że jeżeli coś jest mocno wychylone w jedną stronę, to czasami to się potrzebuje wychylić w drugą stronę, żebyśmy w ogóle zobaczyli, jak to jest, tak. Być po drugiej stronie od tego. I później mając jedno i drugie, to integrujemy sobie to w sposób, który pozwala nam na przykład dbać o to ciało, bo uświadomić sobie, że to jest dla nas ważne, fajne, ale zupełnie z innego miejsca i z tego, że my to wybieramy, a nie, że jakaś część nas zmusza do tego i myślimy, że jak ta część nas nie będzie zmuszała, to my wtedy będziemy leżeć na kanapie i oglądać Netflixa, nie?
Okej. Okay. Bo tak czuję, żeby też jeszcze wejść głębiej w temat osobowości, i tego, bo wiem, że to jest też jedna z ważnych, ważnych elementów pracy znowu z innymi i z samym sobą. I czuję, że to jest też coś, to jest jakaś taka kolejna warstwa, która też nam pomaga dużo głębiej zrozumieć siebie. I właśnie znowuż pewne nasze zachowanie jest połączone z pracą też na częściach. Więc może jaki impact to miało w ogóle na ciebie i co jest takiego najważniejszego też dla zrozumienia, żeby w ogóle zacząć pewne rzeczy obserwować w sobie właśnie w tym aspekcie.
Tak, więc jeżeli chodzi o osobowości, to jest tak, że to się właśnie też dla mnie fajnie łączy z częściami i w ogóle z takim konceptem tego, że ja z różnymi testami osobowości miałem taką relację, że miałem poczucie, że to jest w ogóle bez sensu, że te testy osobowości nic nie sprawdzają, no bo ja raz się zachowuję tak, a raz tak. Czasem bardziej tak, a czasem tak, że to jest bardzo kontekstowe, że te pytania, że czasami miałem poczucie, że ja mogę manipulować i wpływać wręcz na to, jak ten test wypadnie, jeżeli będę chciał, żeby on wypadł bardziej, pokazał tą moją stronę taką jak gdyby dobrą, no to będę odpowiadał na te pytania tendencyjnie w tą stronę i wiadomo, że różne są testy.
Co to za część?
Tak, czyli to jest ta część, która lubi kontrolować i po prostu to jest jedno, czyli kontrola to jest jedno, ale druga rzecz to jest, że też moja osobowość, że miałem wrażenie, że są osoby, które zrobią jakiś tam prosty test online i mówią, o, to jestem ja, to jestem ja. Ja nigdy tak nie miałem, mam wrażenie przez to, że moje życie trochę jest o takim i skrajnościach, czyli jak nawet spojrzymy sobie IT, czyli totalnie ścisły umysł, jak gdyby analiza i w ogóle bardzo właśnie kontrola, bycie w głowie i takie introwertyzm, takie zamknięcie. Mm-hmm. A z drugiej strony miałem część mnie, która była bardzo do ludzi. Mm. Która była, jak gdyby lubiła te kontakty z ludźmi, która była bardziej ekstrawertyczna. I nawet właśnie proste pytanie, czy jestem introwertykiem, czy ekstrawertykiem? Mm. Ja nie mogłem odpowiedzieć na to pytanie nigdy. Znaczy nigdy, przez większość swojego życia nie mogłem, bo mówię, czasem jestem bardziej taki, czasem taki. I to doprowadziło mnie właśnie do takiego spojrzenia na nas jako na to, że składamy się z różnych właśnie części nas i z różnych w kontekście osobowości, no to taki model, który trafiłem, to jest koncept rysów osobowości. I tutaj pozdrawiam Rafała Daniluka. jednego z moich gdzieś tam też mentorów na ścieżce, który, że ten model bardzo ze mną zarezonował, dlatego że on ewoluował z kategorii zaburzeń osobowości, czyli z kategorii DSM-owskiej, która tak naprawdę była zbudowana na tym, że między innymi analizując weteranów, którzy wrócili z wojny, to w momencie, w którym oni doświadczyli jakiegoś wydarzenia, jakiejś traumy, to jedna osoba wykształcała w sobie reakcję na przykład bardziej OCD, czyli jakieś perfekcjonistyczne, musiała wszystko czyścić, jak gdyby biurko i tak dalej, czyli już w takich skrajnych zaburzeniach wykształcało się na przykład właśnie ten perfekcjonizm i tego typu zaburzenie. A druga osoba, która doświadczyła dokładnie tego samego, na przykład była bardzo lękowa i musiała zawsze zamknąć drzwi, że dużo lęku w niej było. I pokazywało to, że każdy z nas gdzieś ma jakąś tendencję, w którą trudne wydarzenia stresowe, które jak gdyby trudne wydarzenia stresowe, które powodują, że w nas jakieś zaburzenie się aktywuje, głównie sprowadza się do tego, do takiej rany źródłowej trochę. I że najczęściej to jest po prostu taki wiodący rys osobowości nas, który po prostu, jak spojrzymy sobie na osobowość jako konstelację, czyli to, że ja nie jestem tylko perfekcjonistą albo tylko lękowy, tylko wiodące, czyli grupa cech perfekcjonistycznych jest u mnie wiodąca, to dochodzimy do tego, że na przykład ten perfekcjonizm się u mnie mocniej wybija, ale jednocześnie na przykład jestem trochę lękowy. Ale ten lęk to jest taki na poziomie 3 na 10, ale na przykład kategoria grupy jak gdyby perfekcjonizmu, to sprowadza się do tego, że tam natężenie cech, które odpowiadają perfekcjonizmowi, jest dużo większe, nie? I jak patrzymy sobie na tą osobowość, tak jeszcze to łapiąc szerzej, no to, że my składamy się właśnie z tych różnych części. I z jednej strony są jakieś te rany źródłowe, czyli takie wiodące, które najczęściej, no u mnie to był właśnie perfekcjonizm, który ma bardzo dużo sensu, no bo programista, który robi bezbłędny kod, który jak gdyby testuje, jest w stanie napisać algorytm, który działa idealnie w 100% za każdym razem, to było to, gdzie ta moja, powiedzmy, rana źródłowa się też zamieniła w talent. Ale jednocześnie, że są te, jest ta konstelacja, czyli mam też bardziej ekstrawertyczną naturę, bardziej odważną, mam też naturę jak gdyby część siebie, która jest wrażliwa, mimo tego, że jest w głowie i tak dalej. I że to też się zmienia, czyli jak my pracujemy nad sobą, to nasza osobowość też ewoluuje i szczególnie właśnie w takiej pracy, ja zauważyłem, terapeutycznej, no to jesteśmy w stanie też tą naszą osobowość w pewnym aspekcie zmieniać, ale jednocześnie zauważyłem, że są takie pewne korowe, bardzo silne rzeczy, które
które po pierwsze dużo wolniej się zmieniają. Nie mówię, że się wcale nie zmieniają, bo nadal się zmieniają, ale dużo wolniej, ale przede wszystkim, że zauważam, że są pewne rzeczy, w które zajrzałem, które się rozpuściły i odpadły, czyli tak jakby trochę nie były częścią mnie, a są pewne rzeczy, które czuję, że są na tyle głęboką częścią mnie, że one nie odpadają.
Na przykład?
Na przykład? No to tu jest dla mnie ciekawe pytanie, bo jesteśmy teraz na podcaście, który pewnie wyląduje na social mediach, a właśnie chciałem powiedzieć o tym, że to, co nad czym od kilku lat pracowałem, to było właśnie wyjście do publicznie. I to było coś, co bardzo trudno było mi zrobić, pomimo tego, że w większości obszarów swojego życia, jak wyznaczę sobie cel, to idzie bez problemu, a tutaj mimo takiej dużej pracy nad sobą, no to jednak to było dla mnie trudne, że gdzieś zawsze, że tą raną u mnie było, co pomyślą inni, czyli ta
percepcja. Pokażcie dużo miłości w komentarzach.
Tak, czyli ta percepcja siebie i po prostu opinie innych i właśnie zadając to pytanie, teraz zdałem sobie sprawę, że ja się czuję teraz swobodnie w ogóle. Co jest dla mnie bardzo dużą zmianą. I że chyba na jakimś stopniu to się zmieniło. No więc pytanie, co jeszcze zostało z takich rzeczy? Bo to jest dla mnie duże. To jest dla mnie coś, co pokazuje, że ten aspekt naprawdę może się zmienić. I jeszcze dając trochę kontekst, no bo ja już 10 lat temu, może nie 10, może 8, 9, nawet prowadziłem szkolenia, warsztaty. I to gdzieś było. Byłem w stanie to robić, ale nie byłem w tym miejscu, w którym jestem dzisiaj, bo nadal przez ostatnie lata doświadczałem emocji, które może sprawiały albo generowały stres, albo generowały prokrastynację pewnych działań. I czuję, że ten aspekt właśnie marketingu, czyli pokazywania siebie, tam jeszcze jest tarcie u mnie, nie?
No bo to też jest trochę co innego, jak wychodzimy znowu ze swoim głosem, ze swoją marką i no do świata, którego nie jesteśmy w stanie kontrolować tak naprawdę. No bo w grupie warsztatowej jakby jest to jednak mniejsza zamknięta przestrzeń w jakiś sposób, więc myślę, że to jest w ogóle bardzo taki element budowania swojej marki, wychodzenia ze swoim głosem, wiadomością, kontentem, który znowuż dotyka dużo głębszych warstw i zresztą sami wiemy, ile gdzieś tam głębiej siedzi, więc myślę, że z tym pytaniem i co jeszcze zostało, zostawimy tutaj słuchaczy, słuchaczki nasze, do pewnie kolejnego odcinka, bo jest mnóstwo pytań, jeszcze mnóstwo rzeczy, w które gdzieś tam chciałabym głębiej wejść, natomiast myślę, że na dzisiaj tutaj postawimy kropeczkę. Więc jeśli wy macie jakieś pytania, coś was poruszyło, coś było momentem aha, to koniecznie dajcie znać w komentarzach, szczególnie jeśli oglądacie na YouTubie. Oczywiście zapraszamy was do tego, żeby wysłać to dalej, jeśli poczułyście, że to z wami zarezonowało i znaleźliście tam coś dla siebie. Jeśli macie jakieś pytania, to też koniecznie dajcie znać, bo to będzie inspiracja do też kolejnych odcinków. No więc takim ostatnim pytaniem będzie to: gdzie można cię znaleźć? No bo też ta twoja ścieżka wychodzenia właśnie bardziej odważnie do ludzi, no jest tak, w takim cały czas rozwoju, rozkwicie. No i jeśli ktoś poczuje też być może wołanie, chęć pracy z tobą głębiej, to też gdzie cię można znaleźć?
Tak, czyli na pewno mam stronę internetową, którą zrobiłem już prawie półtora roku temu. To był ten projekt, który rodził się trochę w bólach, ale fajnie. Cieszę się, że mój perfekcjonizm mnie nie powstrzymał i ona poszła, bo do tej pory służy. Więc to i social media, czyli na LinkedInie zaczynam być powoli aktywny i tam już cokolwiek się zadziało. Na Instagramie jeszcze się nie dzieje, ale może niebawem się zacznie. Tak czuję, taką mam nadzieję.
I adres strony jest?
michałmarcinkowski.com.
Okej, to podlinkujemy w opisie wszystko.
Tak, także dzięki wielkie. Dziękuję tobie.
Dziękuję za pięknie za rozmowę i dziękuję wam. Dziękuję ci pięknie za wysłuchanie tej rozmowy i na koniec mam coś dla ciebie. Jeśli chciałabyś głębiej połączyć się ze swoją mocą, pewnością, kobiecością i poczuć, że jesteś fucking unstoppable, to już teraz możesz pobrać bezpłatną sesję embodiment, która łączy ruch, taniec, oddech, moje prowadzenie i głęboką pracę z układem nerwowym, dzięki której poczujesz nowy wymiar swojej mocy. Możesz to zrobić na kamilasurma.com/moc. Link znajdziesz również w opisie tego podcastu.
Nagranie i produkcja Studio Plac.